I tak trzecią godzinę zaczniemy po Bożemu od przeglądu prasy, a mianowicie naszego dziennika w studiu Antoni Opaliński.
Powiedzmy, że po Bożemu rozpoczął się rok 2018 i są ogłaszane różne zamiary na ten rok. Teraz jest moment konstytucyjny. Rozmowa z ministrem Pawłem Muchą, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Widać, że ten pomysł na zmianę konstytucji to będzie flagowy okręt Kancelarii Prezydenta w tym roku. W obronie małżeństwa nie wolno dopuszczać do Komunii Świętej rozwodników, którzy zawarli nowy związek cywilny. Podkreślają w jednoznacznym oświadczeniu biskupi Kazachstanu. To jest oczywiście związane z kontrowersjami wokół interpretacji papieskiej adhortacji Amoris Laetitia. Mówił o tym wczoraj w poranku w net Tomasz Terlikowski. Polscy biskupi też nie uciekną odpowiedzi na to pytanie. Dużo w mediach światowych się mówi o ofiarach demonstracji w Iraku. To nie jest jedyne miejsce na świecie, w Iranie, przepraszam, to nie jest jedyne miejsce na świecie, gdzie giną ludzie. Też nasz dziennik, 14 osób powracających o północy z nabożeństw na rozpoczęcie nowego roku w stanie Rivers w południowej części Nigerii padło ofiarą zamachowców, którzy strzelali do bezbronnych ludzi. Nigeria to jest miejsce, gdzie chrześcijanie cały czas giną. Wracamy jeszcze do tej kwestii postulatu, żeby Polska jednak wprowadziła walutę euro. Robert Gwiazdowski w Rzeczpospolitej. Zdaje się, że wraca pomysł szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro. Zatem tradycyjnie wtrącę swoje 3 grosze, jak od 2004. Bogactwo narodów nie należy bowiem od koloru farby, którą zadrukowany jest papier będący w danym kraju oficjalnym środkiem płatniczym. Euro od samego początku było projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Za zgodę na zjednoczenie Niemiec Paryż zażądał zgody na wspólną walutę, gdyż Francja i Wielka Brytania obawiały się tego zjednoczenia. Milton Friedman dawał euro 10 lat i po 10 lat weszło ono w kryzys. Obroniono je, tak jak wprowadzono, decyzją polityczną. Powód jest dość prozaiczny, dostrzegają go nawet ekonomiści, których o sympatie rynkowe trudno posądzić, na przykład Joseph Stiglitz. Unia walutowa ma sens na obszarach o podobnym potencjale gospodarczym i podobnym przebiegu cykli koniunkturalnych, a na obszarach znacznie różniących się potencjałem, znajdującym się na różnych etapach cyklu, nie ma ona sensu. Tyle o wspólnej walucie. W dzienniku Gazecie Prawnej jest materiał też o ekonomii. Ministerstwo Finansów sprzedało pod koniec roku waluty bezpośrednio na rynku. To jeden z powodów umocnienia złotego. Z naszych informacji wynika, że ministerstwo było aktywne na rynku walutowym co najmniej od listopada. Bank Gospodarstwa Krajowego, działający na zlecenie Ministerstwa Finansów, od końca listopada zwiększył aktywność, sprzedawał euro i kupował złotego. W dzienniku Gazecie Prawnej też na drugiej i trzeciej stronie jest cały blok materiałów o przyczynach, powodach i skutkach umocnienia się złotówki. Wszystko to jest bardzo ciekawe. Jedna tylko uwaga. Tutaj ma artykuł na pierwszej stronie, zatytułowany jest: rząd interweniował na złotym. Ja nie wiem, w jakim to jest języku, ale to nie jest po polsku, przynajmniej składnia nie jest polska. Cały czas napływają nowe informacje, jeśli chodzi o demonstracje w Iranie. Jeszcze dzisiaj rano tu głównie koncentrowały się na ilości ofiar śmiertelnych tych dotychczasowych demonstracji. Teraz pojawiły się wiadomości, że w niektórych miastach pojawiły się marsze, nie wiadomo na ile inspirowane, a na ile spontaniczne, prorządowe z kolei, sprzeciwiające się tamtym demonstracją. Tymczasem Amerykanie, głównie oni, cały czas zastanawiają się, co z tego wynika, no bo to jest w ich żywotnym interesie. Na stronach telewizji CNBC jest na przykład analiza jednego z amerykańskich politologów, jak rozkładały się geograficznie te protesty i na ile one są spontanicznie. Z kolei Foreign Affairs, wydawana przez Wpływową Radę Stosunków Międzynarodowych, już się zastanawia, jak będzie można świat ułożyć, jeżeli ten rozwój sytuacji w Iranie pójdzie w stronę korzystną dla Amerykanów. Pani Haleh Esfandiari, która sama jest Iranką, pisze o tym, jak Iran się zawsze wahał między autokracją a demokracją. 3 razy w poprzednim stuleciu były takie momenty, kiedy przełomu politycznego, rewolucja konstytucyjna 1905-11, okres nacjonalizacji przemysłu naftowego lata 50. i islamska rewolucja w 78-79. Za każdym razem te przełomy były związane z wzrostem wykształcenia szerokich warstw społeczeństwa irańskiego, z wzrostem aspiracji powstającej klasy średniej. Za każdym razem była nadzieja, że Persja w jakiś sposób osiągnie stan konstytucyjny, demokratyczny, i za każdym razem te nadzieje spotykały się z rozczarowywaniem. W każdym razie sytuację w Iranie będziemy cały czas dalej obserwować. Na stronach Die Welt jest wywiad z byłym członkiem rządu brytyjskiego, Lordem O'Neillem. Lord O'Neill krytykuje panią Theresa May, był członkiem zresztą jej gabinetu, za to, że nie dość aktywnie ona szuka alternatyw dla przemysłu, dla gospodarki brytyjskiej po Brexicie. Zdaniem byłego ministra skarbu właściwie jedynym rozwiązaniem dla Wielkiej Brytanii jest umowa o wolnym handlu z Chinami, dlatego że tylko Chiny mogą okazać się na tyle dużym i chłonnym rynkiem zbytu, żeby zastąpić Wielkiej Brytanii, brytyjskiej gospodarce rozluźnienie tych relacji z obszarem europejskim. To jest w Die Welt, wywiad jest po niemiecku. Jeszcze na zakończenie zajrzyjmy na główne źródło światowej polityki, czyli Twitter Donalda Trumpa. Donald Trump oczywiście musiał odpowiedzieć, nie mógł się powstrzymać na uprzejmości wygłoszone w Nowy Rok przez dyktatora Korei Północnej. Jak pamiętamy, dyktator Korei Północnej powiedział, że on cały czas trzyma na swoim biurku przycisk atomowy i jest na wszystko gotowy. Donald Trump pisze na swoim Twitterze, żeby ktoś go poinformował, że on też ma u siebie przycisk atomowy, jego przycisk jest większy i działa. W przeciwieństwie do tamtego przycisku, który jak rozumiem nie działa, ale nie to jest istotne. Jest tu dużo bardziej ciekawa uwaga, mianowicie prezydent Stanów Zjednoczonych pisze o tym, że Amerykanie będą musieli pozbawić pomocy finansowej tych partnerów. Chodzi o Bliski Wschód, Bliski i Środkowy Wschód, którzy nie spełniają różnych amerykańskich wymagań. Chodzi o Pakistan, ale chodzi też o Palestyńczyków, dlatego że Palestyńczycy są niewdzięczni. Otrzymali od rządu amerykańskiego miliony dolarów na swój rozwój, na różne formy pomocy. Tymczasem w ogóle nie chcą oni nawet myśleć o wznowieniu negocjacji pokojowych z Izraelem. I tutaj jest ciekawe to, co pisze amerykański prezydent, mianowicie, albo ktoś za niego pisze, nie wiem w końcu jak to z tym Twitterem jest, ale zdaje się, że on tam sam pisze ku rozpaczy swoich doradców, mianowicie, że tutaj Palestyńczycy nie chcą negocjować, tymczasem on swoją decyzją o Jerozolimie zdjął ze stołu obrad ten najcięższy argument, który w tych negocjacjach jak dotąd przeszkadzał w postaci roli Jerozolimy. No i tu jest taka uwaga, że Izrael otrzymał bardzo dużo od Trumpa przez tą decyzję dotyczącą Jerozolimy i będzie musiał za tą decyzję zapłacić, ale właściwie nie ma zapłacić komu, jak nikt negocjować nie chce. I to być może w tej krótkiej wzmiance jest wyjaśnione, o co chodziło prezydentowi Stanów Zjednoczonych z tą decyzją dotyczącą Świętego Miasta. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo. 9:11.